To jest coś, na czym zastanawia się teraz tak naprawdę każdy przedsiębiorca. Duża część przedsiębiorców ma już ten problem, natomiast druga część chce się przygotować na wypadek, gdy za chwilę okaże się, że nie będzie w stanie realizować swoich zobowiązań. Sprawa jest o tyle poważna, że nie chodzi tylko o samo wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, ale też o to, że w wielu umowach są zastrzeżone bardzo wysokie kary umowne, które dla każdego przedsiębiorcy będą bardzo bolesnym obciążeniem. Co w takiej sytuacji można zrobić? Najlepszym rozwiązaniem byłoby oczywiście, gdyby w każdej takiej umowie były odpowiednie klauzule. Myślę, że w tej chwili jest niewiele umów, które takie klauzule zawierają, natomiast można się spodziewać, że nowe umowy, które będą zawierane, takie klauzule już będą zawierały. Czy można zatem powołać się na siłę wyższą? Tak, w obecnej sytuacji to, na co możemy się powołać, to jest właśnie siła wyższa. Zaistnienie tej siły wyższej sprawia, że strony mogą wyłączyć swoją odpowiedzialność. Ale muszą być spełnione określone warunki. Nie jest to taka ogólna zasada, która działa automatycznie. Jaka jest definicja siły wyższej? Siła wyższa nigdy nie została zdefiniowana w przepisach prawa. Dlatego trzeba tutaj sięgnąć do praktyki i uznaje się powszechnie, że muszą łącznie zaistnieć takie trzy elementy. Musi być to takie zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i którego skutkom nie można było zapobiec. Najczęściej takimi przykładami siły wyższej, które wynikają z praktyki, mamy jakby takie trzy grupy. To są właśnie działania przyrody, w tym pożary, wybuchy wulkanów, co miało miejsce jakiś czas temu, też epidemie. Kolejną grupą są przypadki związane z nietypowymi zachowaniami ludzi, jak zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne. I trzecia kategoria to działania władzy państwowej, zakazy importu, eksportu, blokady granic, portów itd. I to jest takie podejście klasyczne do siły wyższej. Przede wszystkim musi istnieć bezpośredni związek przyczynowy między niewykonaniem umowy, a tym zdarzeniem, czyli siłą wyższą. Jak to wygląda w praktyce? Czyli nasz przedsiębiorca nie wykonał swojej umowy, ponieważ nie mógł jej wykonać, bo nie miał na przykład komponentów, które dostarczą mu inny producent, który też nie mógł swojej umowy wykonać, ponieważ jego fabryka została zamknięta, bądź on też nie miał innych materiałów. I tych innych materiałów, one są niedostarczone właśnie z tego powodu, że został wprowadzony stan epidemiczny, różnego rodzaju ograniczenia, nakazy, zakazy. Też można sobie tutaj na przykład wyobrazić blokadę, tak, niektórych województw, miast, gdzie również nie będzie możliwości takiego transportu. I dalej jeszcze, analizując taki bezpośredni związek przyczynowy, trzeba mieć też na uwadze to, że nasz przedsiębiorca musi się zastanowić, czy czasem nie będzie mógł tego produktu, który jest mu potrzebny do wykonania umowy, zamówić gdzieś indziej. Jeżeli on wykaże, że nie będzie mógł zamówić gdzieś indziej, to wtedy rzeczywiście może się od tej odpowiedzialności uwolnić. Więc nie jest tak jednoznacznie, że możemy korzystać z tej klauzuli siły wyższej automatycznie. Za każdym razem musimy przeanalizować, czy rzeczywiście się na tą siłę wyższą, mówiąc kolokwialnie, łapiemy. Czy na siłę wyższą można powołać się, nawet jeśli nie jest ona konkretnie wpisana do umowy? Tak, jak najbardziej możemy. W takim przypadku sięgamy do zasad ogólnych w kodeksie cywilnym. Mamy tam taki artykuł 471 i po prostu, tak, jeżeli mamy przedsiębiorcę, który jest zobowiązany do naprawienia szkody, która wyniknęła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, może on się zwolnić z odpowiedzialności, jeżeli to niewykonanie bądź nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. I tutaj idziemy wtedy do siły wyższej i tak samo badamy, czy to, że ta umowa nie została wykonana, bezpośrednio wynika z przyczyny, jaką jest siła wyższa, czyli z epidemii, ogłoszenia stanu epidemicznego i tych konkretnych okoliczności, które potem miały miejsce, które spowodowały, że to wykonanie tej umowy było niemożliwe. Jak ma się do tego klauzula artykułu 357 ze znaczkiem 1 KC? Jak można z niej skorzystać? Jest rzeczywiście taka klauzula, ona się nazywa klauzulą nadzwyczajnej zmiany stosunków. Jest to przepis, który pozwala przedsiębiorcom dojść do jakiegoś porozumienia. Tak? Strony, które wykonują umowę, mogą powołać na klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków i przepis ten przewiduje, że jeżeli właśnie z powodu jakiejś nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie tego świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony też nie mogły przewidzieć, sąd może taką umowę rozwiązać i też ustalić określone warunki zakończenia tej umowy. Tylko tutaj sytuacja polega na tym, że musimy iść do sądu i to sąd w takim wypadku rozwiązuje tą umowę i ustala zasady jej zakończenia.
Kwestie dotyczące zawieszenia biegu terminów są uregulowane przede wszystkim w artykule 15 ZZR specustawy. Przewiduje ten przepis, że na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii bieg przewidziany przepisami prawa administracyjnego terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęte zostaje zawieszone. Więc przepis ten mówi o tym, że wstrzymanie biegu terminów prawa materialnego będzie dotyczyło jedynie, i to jest istotne, praw i obowiązków wynikających z prawa administracyjnego, czyli organy państwowe, a obywatel. Natomiast nie zostanie wstrzymany bieg żadnych terminów prawa materialnego wynikającego z prawa cywilnego, co ma istotne znaczenie dla ludzi, tak? I dla przedsiębiorców, i dla osób fizycznych. Tutaj problem polega na tym, że początkowo również był przewidziany zawieszenie biegu terminów prawa materialnego cywilnego. To zostało zmienione i w tej chwili mamy tylko prawo administracyjne. W konsekwencji będzie to powodowało różnego rodzaju problemy, które będą się kończyły niestety w sądzie, dlatego że przepisy są bardzo niespójne. Z jednej strony właśnie mówią o tym, że tylko mamy tutaj terminy prawa administracyjnego, natomiast z drugiej strony to, w jaki sposób jest to opisane, czyli mówimy tutaj o terminach zawitych, o terminach przedawnienia, są to tak naprawdę terminy prawa cywilnego. W związku z tym prawnicy, sędziowie obawiają się, że ta niejasność, ta sprzeczność będzie powodowała bardzo duże problemy interpretacyjne. Znaczy będzie dochodziło do tego, że sprawy będą trafiały do sądu. Sposobem na tego typu problem jest artykuł 5 dotyczący zasad współżycia społecznego, na który niektórzy sędziowie uważają, że można będzie się powoływać w przypadku właśnie sprawy związanej z przedawnieniem.
Zgodnie ze specustawą w okresie stanu zawieszenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych nie rozpocznie się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu na ten okres. I teraz tak, ważne jest to, że te przepisy tak naprawdę obowiązują dopiero od 31 marca 2020 roku, co oznacza, że przed tym terminem postępowania toczyły się po staremu i jeżeli były jakieś terminy do 30 marca, które należało zrealizować, to no niestety na zasadach ogólnych, jeżeli ktoś swojego obowiązku na podstawie wezwania, na przykład uzupełnienia braków, nie zrealizował, to nie może się powołać na tą specustawę. Teraz tak, gdzie ten przepis znajdzie zastosowanie? Chodzi o wszystkie toczące się postępowania w sprawach administracyjnych bądź cywilnych, ale sądowych, które zostały wszczęte jeszcze przed wejściem w życie tej ustawy, a także te, które zostały wszczęte później. Ustawodawca bowiem nie uregulował odrębnie tych dwóch kwestii, więc dotyczy to wszystkich postępowań. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii również zatrzymuje się bieg terminów dotyczących przepisów prawa administracyjnego, tak zwanych terminów materialnych, czyli nie rozpoczyna się albo rozpoczęty zostaje zawieszone. I teraz jeszcze raz chciałabym tutaj podkreślić, że mimo, że tutaj mamy zawieszenie tych terminów materialnych, nie zostały zawieszone terminy dotyczące postępowań kontrolnych podatkowych, celno-skarbowych. One nadal będą się toczyły. Konsekwencją tego będzie olbrzymie zamieszanie, ponieważ jeszcze bardziej będziemy musieli pilnować terminów, wczytywać się w pouczenia, ponieważ tak naprawdę trudno będzie się połapać, czy my mamy obowiązek wykonać dane żądanie organu, czy też nie. Minusem tych rozwiązań jest również to, że nie podlegają zawieszeniu terminy prawa materialnego cywilnego. Oznacza to, że powinniśmy realizować swoje obowiązki i wszystko tak, jak przed nowelizacją ustawy, specustawy. Konsekwencją tego jest to, że kodeks cywilny też przewiduje bardzo krótkie terminy przedawnienia dla niektórych instytucji, jak na przykład roszczenie właściciela przeciwko osobie, która bez tytułu prawnego korzystała z jego rzeczy, czy też wynagrodzenia albo roszczenia najemcy lokalu, także na przykład o zwrot poczynionych w tym lokalu ulepszeń. Mamy tylko jeden rok. To, co możemy tutaj wtedy zrobić, to jest znowuż skorzystanie z przepisów ogólnych, czyli wstrzymać bieg tych terminów na zasadach ogólnych, między innymi poprzez wniesienie sprawy do sądu. Natomiast w związku z tą całą sytuacją i też niełatwym dostępem do poczty i do sądu może to być bardzo utrudnione. Więc możemy spodziewać się, że po zakończeniu epidemii, odwołaniu tych stanów, będzie wiele spraw sądowych, które będą dotyczyły właśnie przywracania terminów. Można się oczywiście powołać na artykuł 5 kodeksu cywilnego, czyli na zasady współżycia społecznego, a także na siłę wyższą. Więc myślę, że niestety, ale sądy nie odpoczną i będzie jeszcze więcej nowych spraw w sądach.